Przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy program To się nadaje do radia. Dziś porozmawiamy o perspektywach rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży w Stargardzie. Porozmawiamy m.in. o wskazówkach dla rodziców chcących rozwijać swoje pociechy w kontekście aktywności fizycznej, aspektach bezpieczeństwa dzieci w sporcie, mitach wokół dyscyplin uznawanych za niebezpieczne, kosztach związanych z uprawianiem przez dziecko sportu, a także o wciąż widocznym i powszechnie występującym problemie unikania przez najmłodszych zajęć w WF-u, cichym przyzwoleniu rodziców i późniejszych konsekwencjach takiego postępowania. Moimi gośćmi są dziś Marek Medyński, trener wschodnich sztuk walki, założyciel klubu Fight Academy Stargard. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Marcin Rymarkiewicz, instruktor nurkowania, prezes Stargardzkiego Klubu Sportów Podwodnych Barakuda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Grzegorz Flas, instruktor pracowni żeglarstwa MDK, koordynator Akademii Piłkarskiej Błękitni i klas piłkarskich Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Dzień dobry.
Panowie, nie jest dobrze. Przygotowując się do naszego spotkania, przejrzałem raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wychowania fizycznego w szkołach i rozwoju uzdolnionej polskiej młodzieży. Jak to przy raportach bywa, nie nastawiałem się na zbyt porywającą lekturę. A jednak pokłosiem raportów z ostatnich lat stał się ministerialny program Stop zwolnieniom z WF-u, o którym zapewne panowie słyszeli. Dane są zatrważające, można powiedzieć. Mianowicie polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Aktywność fizyczna naszych dzieci w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie spadła. Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów. Aktywność fizyczna wyraźnie spada wraz z wiekiem naszych dzieci. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Sprawność fizyczna polskich dzieci w ciągu ostatnich 30 lat dramatycznie się pogorszyła. Dzieci spędzają za dużo czasu w unieruchomieniu, cokolwiek to znaczy. Zanim zaczniemy właściwą część dyskusji, koniecznie muszę zapytać was, dlaczego tak się dzieje? Ignorancja rodziców, a może nieatrakcyjna forma zajęć? Grzegorz Flas.
Znaczy, nie ma chyba jednej odpowiedzi na to pytanie, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o rozwój ten motoryczny dzieci, to zacząłbym od tego, że dzieci w klasach 1-3 nie mają zajęć z wychowania fizycznego. To są zajęcia wczesnoszkolne, tam jest pani, która uczy, nazwijmy to, polskiego, matematyki i innych przedmiotów i w tym czasie też ma WF. Są szkoły w Stargardzie, o których wiem, że mają jedną godzinę WF-u i dodatkowo jeszcze mają basen, ale są takie, które nie mają tego, więc zacznijmy od początku, tak? Jeżeli chodzi o ten program Stop zwolnieniom z WF-u, był bardzo mocno medialnie nagłośniony, reklamy, z tego co pamiętam, to i żona Roberta Lewandowskiego też to promowała, natomiast no, tam były dwie takie sprzeczne informacje, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak? Lekarzom nic nie można narzucać, natomiast no, oświata chciała zrobić coś dobrze. Natomiast myślę, że pogadanki z młodzieżą, przynajmniej w mojej szkole, czyli w zespole szkół numer 5, bo nie mówimy tu o szkołach mistrzostwa sportowego, bo tam idą ci, którzy chcą, ten procent zwolnień zdecydowanie się zmniejszył.
Czyli mamy problem tak naprawdę już na poziomie systemowym, ale panowie się zgodzą, że nasze pokolenie pamięta jeszcze doskonale czasy podwórkowe, tak? Kiedy siłą rzeczy działała zasada biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. Dzisiaj wydaje się, że tego nie ma. No pomijam śnieg, który stał się atrakcją dla dzieci. Dzieci zaludniły w końcu te podwórka, ale tak na co dzień, choćby nawet latem, tego nie ma. Co zrobić, żeby zachęcić dzieci do tego, aby wskoczyły do basenu, wybiegły na boiska, czy poćwiczyły na macie? Marek Medyński.
Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, to no, ja pamiętam doskonale swoje czasy dzieciństwa i przed chwilką właśnie padło kilka słów tego typu, że nasze dzieciństwo wyglądało w ten sposób, że biegaliśmy, skakaliśmy i tak dalej. Pamiętam doskonale na przykład, jak sam zbierałem karteczki z koszykarzami i to byli dla mnie bohaterzy. Wydaje mi się, że troszeczkę brakuje może wizerunku bohatera dla takiej młodzieży, żeby ich jakby zaszczepić w nich taką chęć do tego, żeby uczestniczyć w zajęciach najróżniejszej maści, żeby oni się troszeczkę wzorowali na tych sportowcach. Mamy kilku tutaj takich fajnych asów w Polsce, ale wydaje mi się, że to i tak jeszcze jest mało i dzieci są bardziej zafascynowane nowym iPhone'em niż jakimś sportowcem, który mógłby być tak naprawdę dla nich przykładem na obecną chwilę. I może to też wynikać właśnie później, znaczy skutkować tym, że zamiast iść na basen, iść na salę, gdzie się trenuje, wybierają po prostu łatwiejszą, prostszą drogę, siedzą w domu po prostu i coś tam sobie szperają w internecie, bo w sumie no, teraz ktoś, kto nie ma telefonu najnowszej generacji w szkole, to jest, wydaje mi się, że jest postrzegany jako osoba taka dziwna, osoba, która nie jest na topie i osoba taka, no, nieciekawa do tego, żeby się z taką osobą kolegować. Tak
tutaj,
mi się wydaje.
Tutaj widzę, potakuje, ubolewając Marcin Rymarkiewicz.
Przyłączę się na pewno do tego, co kolega Marek wspomniał. Mogę powiedzieć, że jestem na bieżąco. Mam 8-latka w domu, syna. I powiedzmy wpływ elektroniki na jego życie codzienne jest dosyć duży, więc myślę, że od tego się zaczyna, dlaczego dzieci nie wychodzą na podwórko, nie wychodzą na dwór, nie kolegują się przysłowiowo ze sobą, tak jak to się kiedyś odbywało, tak? Spędzało się do późnej nocy, do późnego wieczora, dopóki rodzice nie zawali do domu czas we wspólnym gronie, nie za pomocą iPhone'a, nie za pomocą internetu i komputera, ale przebywania po prostu ze sobą. Ja myślę, że od tego bym zaczął.
Czyli w zasadzie wychodzi na to, że nawet sporty wolimy już uprawiać dzisiaj wirtualnie,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Kupić grę, która będzie odzwierciedlała to, co się dzieje w rzeczywistości na boiskach i można to spędzać w ten czas w domu, grając. Ale myślę, że no tego brakuje. Brakuje wspólnych spotkań tej młodzieży, przeżywania wspólnie. No, pamiętam, jak przesiadywałem po nocach, kiedy pierwsze transmisje meczów NBA odbywały się w Telewizji Polskiej tak naprawdę. No i później odbywały się dyskusje na podwórku. Później był boom, wrócił na koszykówkę, zaczęło się stawianie koszy na podwórkach w różnej formie, czy to była obręcz do kosza, czy koło roweru nawet, nie? Bo tak się zdarzało.
A propos atrakcyjnej formy zajęć, dzieci szukają wrażeń poza standardowymi lekcjami WF-u właśnie w instytucjach, które panowie reprezentują. Nie brakuje rodziców, którzy chcą rozwijać sportowe pasje u dzieci, ale nie zawsze wiedzą, jak się do tego zabrać. Na co zwrócić uwagę przy wyborze dyscypliny dla takiego mniejszego dziecka? Pytam w kontekście ogólnorozwojowym, Grzegorz Flas.
To znaczy generalnie to trzeba w syna bądź córkę zaprowadzić na zajęcia, musi zobaczyć, jak to jest. Ja powiem tylko, że dwóch moich synów uprawiało piłkę nożną, no jeden potem był tutaj u Marka w Fight Academy, drugi młodszy też po jakimś czasie zrezygnował, stwierdził, że tam to nie jest to. Więc ja powiedziałem od razu, że mówię, okej, nie ma problemu, ale wybieramy coś innego. Także był na karate u Bereniki, nie spodobało mu się, był gdzie indziej, został na pływaniu, jest w kolegium, pływa dwa razy w tygodniu, no i tam się sprawdza. Także ja bym na pewno nic nie robił na siłę. Aczkolwiek problemem jest to, żeby oderwać od komputera, bo ja sam wiem, doświadczam tego. Także to jest największy problem. Przekazać, zachęcić. Natomiast myślę, że w Stargardzie jest wiele takich rzeczy, sportów. No mówię, bardzo się rozwinęły sporty walki. No, widzimy, chyba są 3 albo 4 kluby. No wszystko idzie w dobrym kierunku. My, jeżeli chodzi o Kapę Błękitni, mamy problem, bo my do grup tych młodszych naborowych od pewnego czasu, tych, które są, nie przyjmujemy, ponieważ no, nie mieścimy dzieciaków.
Każdy chce być Robertem Lewandowskim.
Do tego jest Smyk, do tego jest Brazil Dabola, do tego jeszcze jest Sokatos i te dzieci gdzieś tam znajdują miejsce. Także, no mówię, jest na pewno boom na tą piłkę nożną. Myślę, że te sukcesy, które osiągają nasi piłkarze. Natomiast myślę, że też jest boom na sporty walki. No mówię, tak jak jest tutaj kolega z Barakudy, no mój syn akurat zaczął przygodę z pływaniem, więc no, wszystko przed nami, no. Media, tak generalnie to media powinny więcej, zamiast reklam leków i aspiryny i Gripexu, to więcej powiedziałbym jakichś tam sportowych rzeczy, tak? Bo myślę, że tego brakuje.
To samo pytanie w zasadzie Marek Medyński. Chciałem jeszcze zapytać o to, jak młodzi postrzegają właśnie sporty walki, na które teraz na pewno jest gołym okiem widoczny boom, bo każdy chciałby być superherosem z filmu akcji, no ale przychodzi tak naprawdę brutalna rzeczywistość, z którą należy się zderzyć. No i niektórzy od tej rzeczywistości się odbijają i lecą hen daleko.
Znaczy, wydaje mi się, że świadomość ludzi, dzieci i młodzieży jest i tak już dzisiaj dużo większa niż kiedyś. Kiedyś tak naprawdę wszystko było takie po omacku. Rodzice nawet nie wiedzieli, nie mieli bladego pojęcia, na co zapisują dzieci. Tak jak przed chwilką powiedział pan Grzegorz, warto się troszeczkę zainteresować i pójść razem z dziećmi na te zajęcia. Jak wybrać? Przede wszystkim wydaje mi się, że no, prześwietlić troszeczkę tą działalność tego trenera, zobaczyć, co to za klub, czy to jest miejsce, miejsce, do którego mogłoby trafić moje dziecko i po prostu sobie trenować i rozwijać się na sportowo. Warto zawsze zainteresować się, jaki jest profil tych zajęć, jak te zajęcia w ogóle wyglądają. Często rodzice w ogóle nie mają bladego pojęcia na temat samej nazwy w ogóle już wykonywanej sztuki walki, a co dopiero jakby sam proces ten treningowy, dlatego zawsze polecam przyjść i zobaczyć i się zainteresować, bo są pewne kluby, do których osobiście uważam, że lepiej na przykład nie trafić. My akurat tej sytuacji tutaj w Stargardzie nie mamy, ale w Polsce nieraz słyszałem, że są kluby, gdzie na przykład dzieci raczej nie powinny się znajdować. A wracając tutaj do pytania, jak wybrać? No wydaje mi się, że tak jak też powiedział pan Grzegorz, ja się też pod tym podpiszę, przede wszystkim nie można nic na siłę tutaj. Wydaje mi się, że przede wszystkim no, to samo dziecko musi wybrać swoją drogę, swoją taką dyscyplinę, w której będzie się czuło dobrze i na tej podstawie po prostu sobie rzeźbić, rozwijać się na sportowo w tym zakresie.
Ja też celowo zaprosiłem tutaj panów z różnych światów sportowych. Oczywiście znalazłyby się inne dyscypliny warte analizy, ale akurat panowie reprezentują te, wokół których narosło na pewno sporo mitów, często krzywdzących, a mimo to popularność tych dyscyplin cały czas rośnie, o czym właśnie w tej chwili rozmawiamy. Tutaj uwagę jeszcze kieruję w stronę Marka Medyńskiego. Działa taki model troszkę wśród rodziców: Jasiu, nie idź na kickboxing, bo się spocisz i cię zbiją. Tak, tymczasem rzadko która dyscyplina może się pochwalić tak widocznym, gołym okiem akcentem wychowawczym, równoległym do tego właściwego szkolenia.
Sztuki walki w ogóle są popularne na dzień dzisiejszy. Mamy wielu różnych wspaniałych sportowców, którzy się nimi zajmują. Zarówno pięściarzy, jak i zawodników kickboxingu czy MMA. Ludzie to po prostu oglądają i sobie tak jakby wyobrażają, że może moje dziecko by mogło to trenować, no i próbują, aczkolwiek są pełni obaw, tak jak wcześniej przed chwilką tutaj powiedzieliśmy, że Boże, zapiszę dziecko i jeszcze mi go pobiją i co wtedy będzie. No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to jest sport dla każdego i każdy by mógł tak naprawdę trenować. Tutaj jest ten proces treningowy, który wygląda w ten sposób, że żeby na przykład podjąć jakiekolwiek rękawice, jakiekolwiek wyzwanie w walce pełnokontaktowej, no to trzeba przede wszystkim się nauczyć podstaw, trzeba się nauczyć tych takich elementów, które będą decydowały, czy ja w ogóle spróbuję. Wbrew pozorom sztuki walki nie są aż tak kontuzjogenne jak moim zdaniem inne sporty. Ja sam doskonale wiem, jak na przykład ubezpieczam zawodników, jak jedziemy na jakieś zawody, no to nie jesteśmy w najwyższej grupie ryzyka złapania jakiejś kontuzji. Wiadomo, że zdarzają się, no, trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Fortuna też tu jest bardzo ważna, bo są zawodnicy, którzy na przykład co miesiąc coś łapią, a są tacy, którzy trenują latami i nic z nimi się nie dzieje tak naprawdę.
A spotkałem się z taką opinią, że sporty walki tak naprawdę są mniej kontuzjogenne niż piłka nożna. Co na to Grzegorz Flas?
Ja zgadzam się. Kiedyś na studiach mieliśmy taką ankietę. Pani doktor mawiała i okazało się, że co było dziwne, że największa ilość kontuzji, jeżeli chodzi o sport, bo to też chodzi o procentowo, była przy jeździe konnej. Przy jeździe konnej. Najwięcej razów upadków i innych rzeczy. Natomiast piłka nożna była bodajże drugą albo trzecią, jeżeli chodzi o razy głowy. Dlatego coś pewnie w tym jest.
Zdecydowanie też się pod tym podpiszę, bo też widziałem pewne ankiety, które świadczą o tym, że wbrew pozorom, mimo tego, że tutaj jest bezpośrednia walka na pięści, czy na nogi, czy w ogóle walka w najróżniejszej formule w sztukach walki, no ta procentowość tych kontuzji, no wiadomo, że się zdarza, ale jest znacznie mniejsze niż tak jak pan powiedział przed chwilką w jeździe konnej, gdzie jest bardzo dużo tych upadków. Tutaj są też jakieś tam siniaki drobne, czasami nawet gdzieś tam kropelka krwi spadnie, ale wbrew pozorom to nie jest aż tak inwazyjne jak na przykład w samej jeździe, gdzie można spaść i naprawdę nieźle się połamać.
Nie wiem sam, czy wolałbym spaść z konia, czy w wyniku nokautu. Jeszcze się nad tym później zastanowię. Ale jeśli już jesteśmy przy kontuzjach, na pewno bardzo poważne kontuzje mogą się zdarzyć w takim sporcie jak nurkowanie. Tutaj się zwracam do Marcina Rymarkiewicza. Ale priorytety bezpieczeństwa chyba przede wszystkim w tej dyscyplinie.
Tak, priorytety bezpieczeństwa i myślę, że sprzęt, nie? Od tego zaczynamy. Akurat w dyscyplinie, którą powiedzmy reprezentuję, sprzęt gra kluczową rolę, dbałość o sprzęt, serwisowanie i oczywiście też może dojść do błędu ludzkiego podczas nurkowania. No, staramy się najmłodszych naszych klubowiczów uczyć od samego początku takich dobrych podstaw, tak? Żeby nie popełniali błędów, żeby myśleli przede wszystkim podczas nurkowania to, co akurat robią w danej chwili. Uczymy ich przewidywać pewne sytuacje, które mogły być dla nich zagrożeniem, i żeby tego unikać. Także jeżeli chodzi o kontuzję, to tak jak w przypadku sportów kontaktowych nie ma tutaj miejsca, ale podczas nurkowania i podczas uprawiania tego sportu, jeżeli dojdzie do wypadku, to na pewno jest już to bardzo poważna sprawa. Tam nie ma takich lekkich urazów. Uraz jest albo duży, albo nie ma go wcale.
To uchylmy może rąbka tajemnicy. Co prawda nie chcemy nikogo przerazić, ale te kontuzje mogą być naprawdę spore.
Tak, no w najgorszym wypadku trafiamy do komory dekompresyjnej i leczenie później osoby po wypadku nurkowym jest procesem długotrwałym i w większości przypadków nie pozwala już na powrót, powiedzmy, do ukochanej dyscypliny.
Komora dekompresyjna. Takich komór dekompresyjnych, rozumiem, jest mniej niż kiosków z gazetami.
Na pewno. Taką podstawową dla nas, dla osób, które uprawiają ten sport, nurkują, jest to Centrum Hiperbarii w Gdyni, tam pod gronem fachowców dochodzi do leczeń, ale są też mniejsze komory, na przykład we Wrocławiu, z której też można byłoby skorzystać. W przypadku wypadku nurkowego, jeżeli coś się wydarzy nad wodą, tak naprawdę lekarz decyduje o transporcie do tej, która jest najbliżej.
Czyli jest takie ryzyko, że musimy pokonać bardzo duży dystans, nurkując na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego, bo najbliższa taka komora gdzie się znajduje w takim układzie?
W naszym przypadku to jest Gdynia. Gdynia, czyli... wtedy transport tylko i wyłącznie lotniczy, o tym decyduje lekarz, bo no, są takie przypadki, o nich się czyta, o nich się słyszy, można poczytać o tym w internecie, ale osoby nie przewozi się karetką, nie przewozi się samochodem, chyba że jest to krótki dystans, jeżeli chodzi o nasze województwo, o transport tylko i wyłącznie drogą lotniczą.
Jak właściwie zareagować na taki wypadek nurkowy, żeby nie uszkodzić poszkodowanego jeszcze bardziej?
Procedury są takie jak przy każdym wypadku. Przede wszystkim, jeżeli zgłaszamy taki wypadek, musimy poinformować w pierwszej kolejności, gdzie jesteśmy, co się stało, tak? To jest to właśnie, co podczas zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dzieci uczą się w szkołach. Warto takie rzeczy zapamiętywać, warto takie rzeczy utrwalać. Ja myślę, że na chwilę obecną pierwsza pomoc przedmedyczna jest tak rozwinięta. Znam osoby, które uczą w szkołach, są nauczycielami WFA, pasjonują się pierwszą pomocą i bardzo mocno w tym działają i tak naprawdę podczas każdej wolnej chwili dzieciom starają się przelać te wszystkie informacje, żeby dzieci wiedziały, jak się zachować. Złapać telefon komórkowy, ale nie po to, żeby spojrzeć, jaka jest gra, albo pogrzebać w internecie, ale wiedzieć, jak zadzwonić, jak poinformować, powiedzieć, gdzie jesteśmy.
A zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że strach przed utonięciem to jest lęk pierwotny? Z jednej strony tutaj groźne kontuzje, które nam grożą, ale z drugiej strony muszą państwo wytłumaczyć rodzicom, że żeby naprawdę utonąć albo zrobić sobie krzywdę pod wodą, no to jednak w cudzysłowie trzeba się trochę postarać. To może być także sport bardzo bezpieczny.
Oczywiście, że tak. Ja powiedzmy w 38-letniej karierze klubu Barracuda. Działamy w Stargardzie od tylu lat. Nie doszło nigdy do poważnego wypadku z udziałem dzieci. Dzieci, jeżeli jadą, są pod okiem instruktora. Jeżeli mają dobre podstawy i zaczyna się ich przygoda z nurkowaniem od przekazywania dobrych informacji i instruktor panuje nad tym, to ja myślę, że później to już jest tylko rozwinięcie w tą dobrą stronę. Nie ma właśnie przed wejściem do wody obawy przed tym, że coś mi się stanie, tylko bardziej myślimy o tym, co fajnego zobaczę pod tą wodą.
Podobnie chyba musi być w żeglarstwie, skoro jesteśmy przy sportach wodnych. W jakim wieku są najmłodsi żeglarze pod opieką MDK Grzegorz Fas?
Pod opieką MDK-ów dzieci nawet do 6 lat, tak?
To bardzo wcześnie.
To są dzieci, które pływają na łódkach klasy Optymist. Oczywiście są pod opieką instruktora. Są samodzielne na wodzie, tak? Jest ktoś, kto siedzi na łódce, czyli ten nasz uczestnik. Ma kamizelkę i ma łódkę i musi sobie radzić sam. Oczywiście są przepisy, które mówią, ile osób może być na wodzie, więc tutaj jest 5 jednostek pod opieką jednego trenera. Natomiast przy każdej wywrotce te dzieciaki sobie doskonale radzą, tak? Oczywiście jest to wcześniej wyćwiczone, tak? Te dzieciaki wywracają się na wodzie o odpowiedniej głębokości, żeby mogły sobie poradzić, wsiąść na łódkę, wylać wodę, no i...
Czyli coś na zasadzie symulacji wypadków, tak?
Tak, dokładnie. Jeżeli są to regaty, no to jeszcze, żeby opróżnić wodę i szybko dogonić swoich przeciwników. Natomiast względy bezpieczeństwa są tu najważniejsze i oczywiście tak jak w każdej dyscyplinie sportowej, no ta technika pływania, czyli umiejętności, które zaczynamy uczyć od początku, zaczynamy od jednego, drugiego zwrotu, pomalutku wszystko wprowadzamy, potem dochodzi aspekt regatowy, no i pomału ten nasz żeglarz, tego małego żeglarza rośnie do coraz większego, przesiada się na większe łódki i już kwestia tego, co będzie chciał robić, tak? No jest wielu żeglarzy w stowarzyszeniu naszym, którzy skończyli Wyższą Szkołę Morską, pływają jako zawodowi kapitanowie, przenieśli tą swoją pasję na życie zawodowe, odwiedzają klub, przyjeżdżają, także no myślę, że wszystko tak jak chyba w każdej dyscyplinie sportowej, jeżeli zaczynamy od początku, dobrze to robimy, to te efekty są dobre i bezpieczne. Generalnie, jeżeli
Ale jeden
mówimy,
trener na pięć jednostek? Tak jak pan wspomniał, jeśli dobrze zrozumiałem.
Jeden trener na pięć jednostek.
To wystarczy?
Tak, to jest trener, który jest na łodzi motorowej. Także ci chłopcy nie pływają od siebie, chłopcy, dziewczęta, że tak powiem, nie pływają daleko od siebie. To nie są jakieś odległości 100-200 metrów, gdzie trener, instruktor musi się przemieścić w jedną, w drugą stronę, tak? To są zajęcia, które są razem. Chłopcy pływają w różnych odległościach, ale niewielkich i naprawdę, no, ja nie przypominam sobie sytuacji, gdzie na zajęciach z żeglarstwa coś komuś by się stało. Na pewno były takie rzeczy, gdzie ci uczestnicy... No jest to lęk, tak? Wpada się do wody i po prostu rezygnują, tak? Po prostu boją się tego. Natomiast jakichś takich większych wypadków, to ja nie przypominam sobie, tak? Jestem tam już teraz koło 16 lat i działamy w stowarzyszeniu i nic takiego poważnego się nie stało. A były wywrotki, wywracały się łódki, także no... W miarę możliwości te zasady bezpieczeństwa i to, co jest wymagane, jest przestrzegane.
Czy żeglarstwo jest tylko sportem sezonowym, czy na przykład teraz byśmy mogli pobuszować gdzieś na jeziorze, o ile by nie było zamarznięte?
A, to znaczy lepiej, gdyby było zamarznięte, tak? To wtedy mamy bojera i możemy pościgać się na bojerze. No, uważam, że zdecydowanie bardziej niebezpieczne to jest niż pływanie po wodzie. Oczywiście bojer plus kask na głowie i też można popływać na naszym akwenie, piękne, duże jezioro Miedwie, no natomiast to Miedwie nie jest na tyle zamarznięte, żeby można było popływać, natomiast pływać można cały rok, tak? Są Karaiby i inne wyspy, natomiast koledzy niedawno, bo to można powiedzieć niedawno, w listopadzie i to pod koniec listopada pływali po Bałtyku. Są nowoczesne łodzie z ogrzewaniem, z łazienkami, z toaletami, także naprawdę nie stanowi to na dzień dzisiejszy żadnego problemu.
I tu możemy jeszcze do nurkowania zgrabnie nawiązać, bo to nie jest wbrew pozorom sport sezonowy. Możemy nurkować, jeśli się uprzemy i mamy odpowiednie zaplecze sprzętowe cały rok, ale pytanie, czy takie coś jest wskazane właśnie dla dzieci i młodzieży? Czy jednak lepiej z tym poczekać?
To znaczy, jeżeli mówimy o nurkowaniu dzieci, lepiej poczekać. Młodzież w wieku 14, 15, 16 lat jeżdżą ze mną, zresztą kończyliśmy rok nad Jeziorem Mińsko, spędzaliśmy wspólnie wigilię klubową, mokry skafander, plus woda 4 stopnie, ale wrażenia są, że tak powiem, niesamowite, tak?
Na pewno jest, nie zapomniane.
Tak, 30-35 minut, bo musimy też tutaj patrzeć pod tym aspektem naszej wydolności organizmu. Wiadomo, że organizm ludzki wychładza się w wodzie, nawet latem, jeżeli będziemy nurkować, temperatura ciała powolutku będzie spadała i to nie jest tak, że możemy sobie w tej wodzie siedzieć ile czasu chcemy. Zimą mamy bardziej ograniczony czas, ale pora zimowa w polskich wodach daje nam tą przyjemność, że przejrzystość wody jest o wiele, wiele większa niż latem. Możemy wtedy więcej zobaczyć, jest przyjemniej, większa perspektywa. Ale myślę, że można. Nurkować można cały rok, problemem jest tylko sprzęt, kto jaki posiada. No i myślę, że przy suchym skafandrze właściwie można byłoby nurkować na okrągło cały rok. Jeżeli ktoś nurkuje w mokrym, w cudzysłowie, to wtedy, kiedy będzie miał chęć, pojedzie. No, nie wszyscy się na to decydują, ale mam młodzież w klubie, która bardzo chętnie jeździ i nie stanowi to żadnego problemu, żeby zanurzyć się przy wodzie czterostopniowej.
I w tym momencie przechodzimy do krótkiej muzycznej przerwy. Za chwilę wracamy. To jest program To się nadaje do radia. Przypomnę, rozmawiamy dzisiaj o perspektywach rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży w Stargardzie.
Twoje radio 93 FM.